Cześć, to Gosia, autorka bloga podróżniczego Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym. Ja nagrywam z arktycznego miasteczka Budę w północnej Norwegii, w którym mieszkam razem z moim słowackim mężem i 6-miesięczną córeczką Vivian. I na samym początku tego podcastu muszę Wam powiedzieć, że nie jestem typową Polką, bo kocham zimę i śnieg. Dlatego biegówki i skitury to moja codzienność 8 miesięcy w roku. Ale nie zawsze tak było, więc dzisiaj opowiem Wam, skąd ta moja największa pasja, od czego to wszystko się zaczęło i czym jest norweskie friluftsliv. Zapraszam! Także wszystko zaczęło się od człowieka gór, od Zdena, którego poznałam 10 lat temu na studiach. Słuchajcie, 22-letni wtedy Słowak, o niebywałej charyzmie, czarnych do ramion długich włosach, wciąż śmiejących się oczach i mega sympatycznym uśmiechu, w ogóle miłośnik zimy, lodu i sportów zimowych, człowiek, który mógłby zamieszkać w górach. W ogóle on już jako dziecko prędzej umiał jeździć na nartach niż chodzić, a jak już zaczął chodzić, no oczywiście, to zawsze chodził swoimi ścieżkami w górach i tak zostało do dzisiaj. Człowiek ten był zawsze głęboko zainteresowany ekologią, ekofilozofią, ogromny optymista, otwarty na inność, bardzo tolerancyjny, z ogromnym poczuciem humoru. Słuchajcie, Zdeno, jego w ogóle hipokamp musi być wielkości arbuza, gdyby w ogóle tylko zmieścił się w jego głowie, bo zna mapę terenu całej Norwegii na pamięć. I do tego ma bezbłędną orientację przestrzenną w najcięższych warunkach w terenie. Nie no, on w ogóle zna wszystkie wysokości gór, zarówno w Norwegii, słuchajcie, na Słowacji, jak i w Himalajach, z dokładnością metra. Oraz sprawdza pogodę jak ja, Instagram, 3 razy dziennie. W ogóle Zdeno to ogromny pasjonata Arktyki i odległych wysp Svalbard, które ja razem z nim pokochałam. On po prostu kocha środowisko przyrodnicze, jak ja świeżo zmieloną Fairtrade Coffee w Starbucksie. I na dodatek ten człowiek ma ogromne serce i niebywałą cierpliwość, udekorowaną tą swoją pasją do przyrody, do gór i do bycia na łonie natury. Jednym słowem, on kocha dzicz i wszystko, co jest z nią związane. Jest po prostu żywym głosem Mother Nature, ubranym w ludzkie ciało, w pełnym tego słowa znaczeniu. No i tą swoją ogromną pasją i miłością zaraża każdego, naprawdę. I tak właśnie trafiło na mnie. I mnie zaraził. Ponoć przeciwieństwa się przyciągają. I my jesteśmy, słuchajcie, tego żywym dowodem. Bo ja zawsze byłam city girl, z taką mega pasją do sportów, najlepiej zespołowych, w duchu teamwork. Im więcej ludzi, tym lepiej. On natomiast bardziej odnajduje się w takich warunkach totalnej śnieżycy, sam na nartach. Ja wiecznie w ruchu, siatkówka, rolki czy basen ze znajomymi, to po prostu było moje dzieciństwo. A on nawet do matury uczył się w górach, tylko on i przyroda. I ja wiecznie zabiegana, słuchajcie, 1000 spraw na głowie, a on mega pozytywny i mający czas do rozmowy. Wizjoner. I ten wizjoner 10 lat temu zabrał mnie pierwszy raz na biegówki. Pamiętam ten dzień bardzo dokładnie, bo byłam totalnie źle ubrana. Ubrana po prostu na wielką cebulę. Miałam za dużo i za grubo. Bo ja myślałam, że na biegówkach może być tak samo zimno jak na zjazdówkach. Nie miałam w ogóle pojęcia, jak i z czym to się je. Słuchajcie, szalik po uszy miałam, jakąś za grubą i za dużą czapkę, no, rękawiczki w ogóle po starszej siostrze. Nie, no, po pierwszych 10 minutach byłam tak spocona i mokra i mega zmęczona. I do tego w ogóle żadne nogi mnie nie słuchały. No, skłamałabym, gdybym powiedziała, że podobało mi się. Ale byłam zła na siebie, że po prostu tak późno zaczęłam przygodę z biegówkami. I że w moim pięknym Ostrowie, który jest jednym wielkim polem, nie było możliwości chodzenia na biegówkach. Ale spodobało mi się to i już wtedy wiedziałam, że chcę więcej. Innym razem, słuchajcie, Zdeno zabrał mnie na ski Alpy. Czy skitury, albo randonnée. Czyli takie narty, które mają również wolną stopę, na których masz przyczepione foki. Takie a la pasy od spodu, żebyś mógł wejść na dziewiczą górę tylko po to, żeby na górze ściągnąć pasy, upewnić tą stopę i zjechać z samej góry w powder snow, w pudrze śniegu. Nie no, idealne. Ten rodzaj nart już bardziej mi się wtedy spodobał, ale na początku też w ogóle nie rozumiałam, jak można się tak zmęczyć, iść z ciężkim plecakiem na nartach w dzikich górach in the middle of nowhere, tylko po to, żeby z nich potem zjechać. Ale po pewnym czasie ja się tak w tym zakochałam, że zapragnęłam to robić. Nie tylko w weekendy, ale do końca życia. Dla mnie po prostu było to zupełnie nowe uczucie. Uczucie, którego ja nigdy przedtem nie znałam. Wcześniej oczywiście zjeżdżałam na zjazdówkach w Polsce, ale ski Alpy no to jest zupełnie inny świat. To tak jakby ktoś dał mi normalnie skrzydła na nogi i pozwolił latać w niedostępnych terenach. Nie, no magiczne. To w sumie dlatego mieszkamy właśnie tu w Nurland, w bramie do dzikiej przyrody i ogromnej, totalnej różnorodności, w miejscu wysokich, strzelistych gór skąpanych w morzu, tysiącach wierzchołków, na które można wejść z nartami. Nie, no to jest Eldorado dla kochających free Luftsleeve, kochających opalać się na nartach w maju. Dlatego może wytłumaczę Wam, na czym dokładnie polega ta norweska kultura. Zacznijmy od podstaw, czyli od tego słowa. Słowo friluftsliv nie sposób jest przetłumaczyć na inny język, jednak takie najbliższe określenie, które użyłabym, aby go zastąpić, to outdoor life. Rozdrabniając to słowo na cząsteczki, to słowo free oznacza wolny, luft to powietrze, a liv to życie. Inaczej wolne życie na świeżym powietrzu. No i słowo to pochodzi od norweskiego dramatopisarza Henryka Ibsena, ojca w ogóle współczesnej dramaturgii, który w roku 1859 opublikował wiersz zatytułowany Powidarne, czyli z polską nazwą Na szczytach gór, w którym to po raz pierwszy autor ten użył słowa friluftsliv. I wiersz był esencją takiego stanu, w jakim on się znajdował, obcując z przyrodą i był takim jakby opisem jego uczuć przebywając w naturze. Nie no, generalnie w życiu Norwegów do dziś ogromną rolę gra friluftsliv i ta głęboko zakorzeniona potrzeba obcowania z naturą, która po prostu od wieków wpisana była w ich tradycję i w ich styl życia. I oni w ogóle uważają, że im więcej przebywasz w zieleni, w naturze, w przyrodzie, tym jesteś zdrowszy i nie ma znaczenia w ogóle co robisz, ale sam fakt, że jesteś w tej naturze daje Ci bardzo dużo korzyści. I chyba w ogóle nie muszę tutaj mówić o masie przeprowadzonych badań naukowych, które dowodzą, że w ogóle kolor zielony, kolor natury wpływa pozytywnie na jakość życia. Pozwala człowiekowi odpocząć zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W ogóle pozwala się otworzyć na otoczenie, zrelaksować. Pozwala Ci dostrzec krajobraz i zachodzące wokół niego zmiany. W ogóle przebywanie w samej zieleni minimum pół godziny dziennie powoduje w ogóle, że człowiek jest mniej zestresowany, aż o 50%. I nie traktuje siebie tak poważnie, jest bardziej podatny na zmiany, czy lepiej współdziała w społeczeństwie, lepiej tak jakby integruje się z ludźmi i współdziała właśnie z tymi ludźmi. I oczywiście człowiek nie dąży aż tak bardzo uparcie do bycia idealnym. A tym samym bezpośrednio wpływa to na wzrost poziomu jego szczęścia. No i słuchajcie, ten norweski friluftsliv właśnie o tym jest. O byciu w naturze, o byciu tu i teraz, o byciu sobą bez rywalizacji i bez zdobywania najwyższych szczytów, tak jak to jest w stylu alpejskim na przykład. No i powiedzenie, że Norwegowie urodzeni są z nartami na nogach, ma bardzo swoje głębokie podłoże, bo przecież norweska kultura została ukształtowana właśnie tu w naturze. Jak spojrzysz na mapę, to Norwegia ma ponad 380 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli trochę więcej niż Polska, ale jest bardzo rozciągnięta, bo rozciąga się na ponad 3000 kilometrów. I to właśnie od tego ukształtowania terenu, w którym tak naprawdę wszystkie norweskie stare generacje po dzień dzisiejszy były, w ogóle tutaj przebiegało w tej naturze codzienne życie takich zwykłych Norwegów, które było uzależnione właśnie od warunków pogodowych, od ukształtowania terenu, od dostępu do morza, do gór, do dzikich zwierząt, od takich dóbr naturalnych, które oni wtedy mieli. No i Norwegowie, ceniąc sobie tą naturę, również stworzyli allemansretten, czyli takie prawo do korzystania z natury. I to prawo ma każdy człowiek takie samo. Czyli każdy może korzystać z dóbr natury. Na przykład możesz zarówno ty, jak i ja spać sobie w namiocie z minimum oczywiście 150 metrów od najbliższej zabudowy. Możesz chodzić sobie po górach, poza ścieżkami, tam gdzie są ścieżki. Możesz rozpalać ognisko w odpowiednim czasie oczywiście. Wiesz, zbierać sobie owoce, jagody w naturze i tym podobne rzeczy. I dodatkowo w ogóle większość Norwegów tutaj w tym kraju posiada swoją chatkę, taką hytte, do której udaje się w weekendy bez względu na pogodę. No i tam, na odludziu, z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, słuchajcie, tutaj chodzi się po górach, taki Norweg łowi sobie ryby, jeździ sobie na nartach od świtu do nocy, zbiera sobie owoce, smaży gofry popijając gorącą kawą zrobioną na ognisku. Słuchajcie, taka kawa zrobiona na ognisku, no po prostu to tak smakuje jak milion monet. No nie da się po prostu tego zapachu, tego smaku w naturze, no nic nie smakuje tak dobrze. Słuchajcie, tam wraca się do podstaw egzystencji. Tam uczy się być samym ze sobą. No po prostu jesteś w takiej totalnej prostocie i pokorze. Masz taki relaks w naturze. W ogóle ja uważam, że w górach tam czas po prostu nabiera nowego znaczenia. On staje, zatrzymuje się. Jest tak jakby życie na pauzie, podczas gdy ty się regenerujesz. Dla mnie to jest po prostu kwintesencja norweskości i największy luksus w dzisiejszym, no nie oszukujmy się, turbokapitalistycznym i wiecznie pędzącym świecie. No i my nie mamy takiej chatki, ale my głównie korzystamy z chatek de Antea, czyli norweskiego stowarzyszenia turystycznego, których na terenie całej Norwegii jest ponad 550 i one są rozmieszczone w górach i ciężko i łatwo dostępne. I oczywiście są dla wszystkich, dla potrzeb zwykłych ludzi, dla turystów, dla góromaniaków czy miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego w przyrodzie. No i to DMT, Norweskie Stowarzyszenie Turystyczne, utrzymuje takie chatki, dba o nie, o ich stan. Są odpowiedzialni też za oznakowanie na przykład szlaków turystycznych prowadzących do chatek, dlatego możesz spotkać takie T na ścieżce czerwone, zaznaczone na kamieniu. Oni organizują też wspólne kilkudniowe wyprawy górskie, propagując aktywny wypoczynek. My też zawsze korzystamy z ich wycieczek. Poznaje się świetnych ludzi wtedy. No i jako członek właśnie takiego stowarzyszenia otrzymujesz też taki standardowy klucz DMT, który jeden, jedyny klucz otwiera wszystkie chatki na terenie całej Norwegii. No i każda chatka posiada minimum takie dwie osoby, które są odpowiedzialne za utrzymanie porządku, tak zwani hyttevertar, którzy dopełniają wszelkich starań, aby po prostu osoby, które nocują w tych chatkach, wpisały się na listę gości oraz aby uiściły opłaty za nocleg. Słuchajcie, nie wiem do końca, jak oni to sprawdzają, ale tak naprawdę ten system tych chatek zbudowany jest na zasadzie zaufania. Czyli nocujesz, to płacisz. Każdy każdemu tutaj ufa. W ogóle płaci się tam niewiele, bo jak jesteś członkiem, to płacisz około 200 koron, czyli około 80 zł, a pozostaje potem 400. No i taka chatka oczywiście nie posiada bieżącej wody, nie posiada elektryczności i Wi-Fi, no ale my uwielbiamy to. Uwielbiamy taką formę spędzania czasu wolnego i noclegu w ogóle w samym sercu gór. Nie no, bajka. W ogóle ja, mieszkając w Norwegii, nauczyłam się, na czym polega prawdziwy fenomen free love, czyli w praktyce, o czym uwielbiam pisać na moim blogu. I chodzi w nim o to, że ty wcale nie musisz zdobywać najwyższych szczytów, ciągle wymagać od siebie coraz to więcej i więcej, przechodzić coraz to dłuższe trasy i bardziej wymagające, pokonywać większe i trudniejsze szlaki i rywalizować na przykład z innymi albo ze sobą, jak to często ludzie mylnie robią. Na przykład często się słyszy, schodząc z góry, ludzie sobie mówią: a, pokonałem swoje własne słabości, wygrałem z naturą, a, dobiłem ten szczyt. A tak naprawdę we free love, czyli zupełnie o to nie chodzi. Wcale nie musisz zdobywać szczytów i wejść na tą górę, jak masz gorszy dzień. My często zawróciliśmy właśnie w takich warunkach, albo jak pogoda nam nie pozwoliła zdobyć szczytu. Ale właśnie na przykład chodzi w tym o te małe bagatelle, jakie jest bycie w przyrodzie, czerpanie radości z bycia tu i teraz, z bycia w górach, nad morzem, w lesie, na spacerze czy na rybach. Niezależnie od Twojej formy, od kondycji czy od obecnego stanu, w jakim się znajdujesz. I zarówno te małe mikrowycieczki i te większe ekspedycje zawsze pozytywnie wpływają na samopoczucie i na całokształt. I ja sama jestem żywym dowodem, bo sama doświadczyłam, że zwykły spacer w górach, słuchajcie, świeżo zaparzona kawa na ognisku, smak jagód zerwanych prosto z krzaka albo rzeźkie powietrze w ogóle górskie, no i to oczywiście przyspieszone tętno, jak idziesz szlakiem, one po prostu rozwiązują każdy największy problem, bo tak naprawdę on przestaje mieć znaczenie, jak jesteś tu i teraz w tej cudownej przyrodzie. Och, albo na przykład taka noc w mojej ukochanej chatce Tokehaimen, też Odente, z najpiękniejszym widokiem na drugi co do wielkości lodowiec Svartisen. Nie no, po prostu no, to jest balsam dla duszy, jak pijesz sobie kawę i patrzysz na te cudowne, po prostu potężne, monumentalne bloki lodu. Nie, no dla mnie to po prostu, no to są niecodzienne przygody i takie nowe możliwości. I głównie takie bycie tu i teraz w naturalnym środowisku. Ja czegoś takiego nie doświadczyłam w mieście na przykład. Bo w naturze, nie no, w naturze wszystko jest w harmonii, w balansie. A w mieście? No. I ja właśnie o tym piszę na moim blogu i w sumie to Freelufziv jest moim głównym motorem do tworzenia filmów, wpisów, postów. Jak mnie znacie dobrze, to ja właśnie głośno piszę o nim i propaguję tę formę spędzania czasu wolnego w Polsce. I ja właśnie tam w tej naturze czerpię największą inspirację do mojego bloga, do tworzenia i podpisuję się dwoma rękoma pod norweskim mottem Power, Norway Power by Nature albo Ut på tur aldri sur i że na wycieczce zawsze jest fajnie, tłumacząc tak prosto. I to właśnie w Norwegii mam wrażenie, że ja dostałam drugie życie, bo to właśnie tu nauczyłam się, że każdy najmniejszy kontakt z tą przyrodą korzystnie wpłynie zarówno na ciało, jak i na ducha, bo ruszając ciało, ruszasz umysł i ruszasz myśli. I to właśnie dzięki Zdenowi też zaczęłam powoli odkrywać ten świat i nie stało się to przez jeden dzień, ale stopniowo. Z biegówek, małych wycieczek zaczęły robić się takie jednodniowe wycieczki, później dwudniowe wyprawy, aż po parodniowe ekspedycje z pulkiem, czyli z takimi sankami, w których możesz mieć nawet do 60 kilo, gdzie idziesz od chatki do chatki 50-60 kilometrów z nartami na nogach w zimie. I z takich małych i krótkich wycieczek zaczęliśmy chodzić na hajki w świetle północnego słońca, spać w namiocie na plaży w towarzystwie, oczywiście skrzeczących mew. I stopniowo po takich niezliczonych też wzlotach i upadkach ja chciałam po prostu tylko więcej i chciałam częściej być w tej naturze. Bo bycie w górach dało mi tak ogromną radość i przeogromną satysfakcję, że ja byłam wiecznie głodna nowych przygód i gotowa totalnie na nowe wyprawy i wyzwania. Słuchajcie, ja do dzisiaj jestem głodna nowych outdoorowych doświadczeń. Ja w ogóle czuję, że nigdzie nie umiem się tak oczyścić, zarówno głowę, jak i ciało, tak jak w górach. My w ogóle nigdy nie siedzimy spokojnie w weekendy, ale wspinamy się z jednej góry na drugą, niekoniecznie zawsze zdobywając tą górę, bo nie o to w tym chodzi. No i planujemy cały czas nowe wyprawy, podróżujemy po całej Norwegii. Zjechaliśmy naprawdę całą Norwegię, od południa po najdalszą północ, Nordland, Tromsø i kończywszy na naszym ukochanym archipelagu wysp Svalbard. My uwielbiamy podróżować wszędzie, odkrywać niesamowite krajobrazy, próbując wszystkiego tego, co Freelufziv ma nam do zaoferowania. Oczywiście stronimy od tych tłumów i tych wszystkich selfie pointów, bo w naturze nie potrzebuję jeździć do tych najbardziej znanych miejsc. Tutaj czuję, że żyję, tam gdzie jesteśmy sami praktycznie, ale nie zawsze tak było. Nie zawsze było kolorowo i łatwo, bo były też zarówno wzloty, jak i upadki. Dlatego chciałabym Wam też opowiedzieć taką jedną fajną historię, moją ulubioną, związaną z wycieczką na nasz ukochany, wyśniony i upragniony, odległy archipelag Svalbard. Bo pamiętam dokładnie, słuchajcie, ten dzień, kiedy surowe krajobrazy i rześkie powietrze przywitały nas w ten marcowy, mój urodzinowy weekend w samej stolicy Longyearbyen. Najdalej na północ zamieszkałym mieście na świecie. Słuchajcie, dla tych, którzy może nie wiedzą, to archipelag wysp Svalbard położony jest 1100 km od samego bieguna północnego pomiędzy Oceanem Arktycznym a Morzem Barenca i Morzem Grenlandzkim. I 60% całego terenu pokryte jest lodowcem w ogóle. Tam przez 4 miesiące panuje noc polarna, a słońce nie zachodzi za horyzont od kwietnia do sierpnia. No i w łazience cały czas bieżąca woda leci przez cały rok, żeby nie zamarzła. No i pamiętam, że jak wysiedliśmy z tego samolotu, to termometr wtedy pokazał minus 25 stopni, a silny wiatr arktyczny przesłał pozdrowienia prosto z samego bieguna północnego. I tak, słuchajcie, że czułam, jak zamarzają mi soczewki na oczach. My byliśmy tam niecały tydzień i pamiętam, że w trzeci dzień naszego pobytu mieliśmy zaplanowaną wycieczkę na szczyt o nazwie Trollsteinen, czyli Kamień Trolla. Wcale to nie była jakaś najwyższa góra, czy nie wiadomo jaka trudna, po prostu najzwyklejsza góra o wysokości około 850 metrów nad poziomem morza. No i z racji tego, iż Svalbard to w ogóle takie miejsce, w którym populacja niedźwiedzi polarnych przewyższa ilość mieszkańców, tak. Nie można tam poruszać się po prostu tak od siebie bez broni w wolnym terenie. Dlatego zmuszeni byliśmy zabrać ze sobą lokalnego przewodnika. No dobrze, on zmuszony był pewnie z nami iść. Ów przewodnik o imieniu Oivind był może o parę lat od nas starszy. On wyposażył nas, słuchajcie, w niezbędny sprzęt, w rakiety, śnieżnice, termosy, jedzenie. Pewnie, poczekaj, śnieżnice to są po słowacku, rakiety śnieżne pewnie będą po polsku. Tak. I zrobił nam też taki krótki kurs obsługi broni. W przypadku oczywiście, gdyby jemu się coś stało. No i ja w ogóle pamiętam, jak ja bardzo się cieszyłam na tą wycieczkę. Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy Zdeno był tak podekscytowany jak wtedy. Pogoda była idealna, mimo iż słońce bardzo mocno świeciło, to było mega, mega zimno. A to wszystko za sprawą bardzo silnego, mroźnego, arktycznego wiatru. Słuchajcie, dlatego mimo, że termometr ukazywał jedyne 26 stopni na minusie, odczuwalna temperatura wtedy wahała się w granicach minus 43 stopni. Słuchajcie, ja z góry mówię, że nie każdy może iść na taką wycieczkę i nie w takich warunkach. I to jest też freeluftsleeve, ale freeluftsleeve dla osób, które poszukują głębszych doznań i kochających Arktykę, tak jak my. Bo my kochamy Svalbard, moglibyśmy się tam przeprowadzić po prostu z dnia na dzień. Dlatego wtedy ten nasz przewodnik Oivind zrobił nam krótki wywiad, po którym mi powiedział: Gosia, jak tylko poczujesz, że jest ci zimno w stopy, masz mi po prostu niezwłocznie o tym powiedzieć. Bo mi jest zawsze zimno w stopy i w ręce, w ogóle mam złe krążenie. No ja wiedziałam, że idąc na taką wyprawę trzeba się zaopatrzyć w ciepłe rzeczy. Od wełnianej ekspedycyjnej bielizny termoaktywnej, po kurtkę z pierza kanadyjskiej gęsi, w ogóle no rękawice puchowe wielkości, nie wiem, spodni i okulary takie wysokogórskie. Ale w ogóle taki cały sprzęt ma tylko opóźnić przeniknięcie mrozu do szpiku kości. I ja pamiętam, że po przejściu pierwszych, nie wiem, tam 250 metrów wzwyż, naszym oczom ukazał się po prostu tak cudowny widok arktyczny na całą polarną dolinę Longyearbyen-Dalen. To po prostu w oddali my widzieliśmy, słuchajcie, kolorowe miasteczko, stolicę wyspy, otoczone białym pustkowiem. Totalna biała nicość. Dosłownie położone w samym sercu takiej białej nicości. No niesamowity widok. No dookoła taka arktyczna pustka, przeszywająca cisza nie do opisania w ogóle dla Europejczyka moim zdaniem, bo Lapończycy mają na nią nazwę, na ciszę, którą nazwa ta złożona jest ze zdań opisujących takie przeżycia wewnętrzne. Ja to rozumiem, bo ja do dzisiaj nie umiem tego określić słowami, to piękno, to całe w ogóle, nie no po prostu to było glamorous. No i tam oczywiście natura gra główne skrzypce. Tam się czujesz po prostu jak jedna mała, albo no takim małym, jak na przykład jedna z takich milionowych śnieżynek, która leży pod twoimi nogami. Ja praktycznie cały czas się tak czułam. I wtedy już zimno wygrywało nad moim krążeniem i ja przestałam czuć palce u nóg od razu. Ale arktyczne piękno krajobrazu po prostu dało mi takiej energii, takiego kika, że ja w ogóle nie zwróciłam na to uwagi. I po tym, jak w sumie rakieta śnieżna zaczęła robić mi problemy w stromym i nachylonym terenie, to powiedziałam Oivindowi, że sparaliżowało mi nogi i już nic nie czuję, nie czuję palcy u stóp. A Oivind zatrzymał się i słuchajcie, dziwnie orientował się w terenie, nie odpowiedział nic i taka cisza, jakby po prostu badał zaistniałą sytuację, jakby nie wiem, liczył plusy i minusy w głowie. I po chwili z taką miną poker face powiedział: okej, w takim razie musimy jak najszybciej zejść do jaskini lodowcowej. A to znaczy, że musimy znaleźć tunel jaskini i nim zejść około 20-30 metrów w dół, pod sam lodowiec, słuchajcie. No więc jak tylko doszliśmy pod sam tunel do tej jaskini, plecaki oczywiście musieliśmy zostawić na zewnątrz, bo było zbyt ciasno i ograniczyłyby nam ruchy. Droga była wąska, bardzo stroma, śliska, ciemna i nie było niestety nic widać. I taka stroma ścieżka, słuchajcie, ozdobiona była polodowcowymi niespodziankami. To było coś tak pięknego, bo ja w ogóle za każdym zakrętem naszym oczom ukazywały się cały czas nowe i głębsze i wąskie i lodowe takie szczeliny sięgające kilkudziesięciu metrów. No i oczywiście to było coś tak pięknego. Szłam z telefonem i świeciłam sobie latarką, żeby cokolwiek widzieć. No i po 10 minutach takiego zjeżdżania na tyłku praktycznie, wąskimi korytarzami lodowymi, doszliśmy na sam dół, gdzie była na tyle duża przestrzeń, że mogliśmy się postawić. No i to była jaskinia lodowcowa, słuchajcie. To była tak piękna, błyszcząca, w ogóle mieniąca się lodowymi kolorami tęczy. Po prostu to dla mnie było jak wygrane w loterii. Być tam wtedy, w tej jaskini. Oywin pokazał mi też taką fajną taktykę rozgrzewającą nogi. Musiałam zaprzeć się obiema rękoma o ścianę jaskini i stojąc na jednej nodze podnosić drugą do góry w przód i w tył jak najszybciej mogę. To było takie niczym wahadełko, że moje palce po prostu były niestety, ale w tak złym stanie, że Oywin wybrał drugą opcję ich rozgrzania. I słuchajcie, wiecie co on zrobił? On kazał mi usiąść na śniegu, zdjąć skarpetki i jedną nogę położył Zdenowi na brzuchu, a drugą nogę, moją nogę, położył sobie na brzuchu. I w ten oto sposób moje nogi powoli zaczęły odzyskiwać czucie w palcach. Na początku był mega ból, po prostu nie z tej ziemi. Pamiętam, że odmarzające w ogóle palce bolą, jakby ktoś wbijał żyletki w same stopy i rozcinał skórę, jakby ktoś nie czuł tego kiedyś, nie wiem. Później masz takie uczucie spuchniętych, dwa razy większych stóp. I tak czujesz, jakby krew nie miała w ogóle miejsca w palcach, a na końcu przychodzi taka ogromna ulga. No więc poszliśmy dalej po tym, ale ja pamiętam, że ta sama jaskinia zrobiła na mnie tak potężne wrażenie, w ogóle ta niesamowita przestrzeń. Ja, nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby wejść do jaskini lodowcowej tylko po to, żeby się ogrzać. Bo w ogóle w samej jaskini było w granicach 0 stopni, z tego co nam powiedział, więc ja wtedy miałam wrażenie, jakbyśmy w środku lodowej krainy nagle znaleźli się na Karaibach, tam było ciepło. I słuchajcie, po wyjściu z jaskini w ogóle pogoda bardzo szybko i cały czas się zmieniała w ten dzień, pamiętam. I nagle w ogóle z takich chmur słońce wygrało wojnę nad takimi lokalnymi, mega ciężkimi chmurami, oświetlając opadające jeszcze śnieżynki, słuchajcie, i do tego tęcza. To wyglądało w ogóle jak taki spadający z nieba brokat. Coś wspaniałego. W ogóle pamiętam, że ostatnie 150 metrów było dosyć wymagające na tej wycieczce. Szliśmy takim wydeptanym szlakiem po stromym, zlodowaciałym takim grzebieniu górskim. I dochodząc do szczytu, pamiętam, że zatrzymywałam się co chwilę, robiąc takie wahadełko nogami, żeby... Ale i tak miałam już, pamiętam, z powrotem palce zamarznięte. I na szczycie było tak pięknie. Niestety było zachmurzone i śnieżyło. I nie sposób było robić dobre zdjęcia. I nie da się też wyjąć telefonu. Oczywiście robiłam telefonem zdjęcia, żeby upamiętnić tę chwilę, ale pamiętam, że bardzo szybko go też schowałam. Bo w takich warunkach każdy ruch może okazać się niebezpieczny. Silny wiatr może porwać ci ciepłą rękawiczkę no i w przeciągu kilku minut spowodować odmrożenia rąk. I po zejściu z grzebienia pamiętam, że było już nam wtedy tylko łatwiej i lepiej, bo ten największy wiatr już zginął, a chmury po prostu odsłoniły, słuchajcie, słońce. Odsłoniły słońce, było tak pięknie, tak kolorowo jak w bajce. Ja pamiętam, że my byliśmy tak zadowoleni, spełnieni i szczęśliwi, jak schodziliśmy z tego szczytu. Pamiętam, że też rozmawialiśmy z Oywinem o warunkach, w jakich żyje się na wyspie. Już wtedy zakochaliśmy się po uszy, że chcemy tam zamieszkać. I pamiętam, że Zdeno w ogóle w pewnym momencie też zatrzymał się, żeby uwiecznić tę chwilę i wyjął dron. A ja z Oywinem szłam dalej, bo po prostu nie miałam prawa się zatrzymać nawet na chwilę, bo to groziłoby kolejnym zejściem do jaskini, a oczywiście tego nie chciałam. No i po chwili Zdeno zniknął. Zniknął nam totalnie z pola widzenia, a Oywin momentalnie się zatrzymał i powiedział, że nie może go zostawiać, bo nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy może pojawić się niedźwiedź. No więc ja momentalnie, wiesz, uświadomiłam sobie powagę sytuacji i czym prędzej zaczęliśmy zawracać, podczas gdy Zdeno szedł już w naszym kierunku. Jeszcze o tym nie wiedzieliśmy, ale wtedy właśnie zrobił sobie odmrożenia rąk. Wystarczyło w ogóle 15 minut operowania drona bez ruchu, w cienkich rękawiczkach. Wystarczyło na to, aby właśnie mróz dostał się pod skórę, powolutku zamrażając mu tkanki. Miał szczęście, że zakończyło się to tylko odmrożenie pierwszego stopnia. Dodam tylko, że to nie było jego pierwsze odmrożenie. Także śmiał się z tego. Ale wiecie co, w ogóle ta wycieczka dla mnie jest bardzo szczególna i taka bardzo sentymentalna, bo jednak nauczyła nas wielu rzeczy. Głównie tego, że zawsze jest dalej niż się myśli. Zawsze na takich wycieczkach. Zawsze jest trudniej niż się oczekuje i zawsze jest ciężej niż się wydaje. Ale słuchajcie, tyle, ile endorfin dostaliśmy, to piękno tej natury i tych monumentalnych, arktycznych krajobrazów, ja już nie zobaczyłam chyba nigdy w życiu w ogóle. No to było mind-blowing. Takie wycieczki nie dość, że cieszą, to uczą ogromnej pokory. I my wcale nie chcieliśmy na siłę zdobyć szczytu i to wcale o to nie chodziło, ale bycie, doświadczenie takiego mrozu i tego piękna, tego jaki człowiek jest malutki w tak ogromnych górach, po prostu to daje ci takie w ogóle takie warunki, dają ci takie poczucie, że ty jesteś w ogóle tam ze wszystkimi swoimi zmysłami, jesteś tu i teraz. I ja chyba właśnie dlatego uwielbiam tak bardzo Friedlufsleeve, bo ja nigdzie w mieście nie doznam tylu uczuć i tylu endorfin naraz. I słuchajcie, w ogóle idol mojego Zdena, norweski profesor filozofii Arne Næss, który był też aktywnym obrońcą przyrody oraz twórcą takiej filozofii ekologii głębokiej, ekofilozofii, twierdzi w ogóle, że idea Friedlufsleeve jest darem Norwegów dla całego świata. Więc wychodzi z założenia, że warto podjąć choćby jedną próbę zrozumienia i doświadczenia takiego Friluftsliv. Szczególnie mieszkając w Norwegii, ale nie tylko. Bo w dzisiejszym zestresowanym społeczeństwie, które coraz mocniej odcina się od tej przyrody, jest to po prostu idealna forma relaksu współczesnego człowieka. Nie, no w ogóle przez tą sytuację, słuchajcie, którą mamy obecnie z koronawirusem, wiem, że ta sytuacja jest bardzo poważna i że dużo ludzi traci życie, ale przez to my również mamy bardzo pokrzyżowane i zmienione plany, bo całe wakacje mieliśmy spędzić z naszą ukochaną rodzinką, zarówno w Polsce, jak i na Słowacji, w Czechach, mieliśmy być w polskich i słowackich Tatrach, mieliśmy być miesiąc z moimi kochanymi siostrami w Stanach. No i wszystko najprawdopodobniej będziemy musieli odwołać i ja widzę w tym wszystkim tylko jeden plus. Oczywiście poza korzyściami i plusami dla środowiska naturalnego i Mother Nature i fauny i flory, bo to jest bez dwóch zdań ogromny plus. Ale dla nas plus to taki, że razem ze Zdenem planujemy całe wakacje żyć właśnie w duchu Friluftsliv i zrobić nie tylko parę takich małych trekkingów z Vivianką, która już będzie miała około 9 miesięcy, ale planujemy całe 2,5 miesiąca być w górach. Z dala od wszystkiego i od wszystkich. Sami w trójkę chcemy być. W ogóle, żeby to zrobić, to zarówno ja, jak i Zdeno bierzemy niecałe 3 miesiące bezpłatnego macierzyńskiego i tacierzyńskiego, bo stwierdziliśmy, że chcemy wykorzystać ten czas jak najlepiej możemy i chcemy pobyć wszyscy razem w górach. Wszyscy troje. Szczególnie teraz, jak Vivianka jest taka mała, bo czas tak szybko leci, a ten wspólnie spędzony czas jest po prostu dla nas teraz na wagę złota. Tym bardziej, że obcowanie z naturą jest tak istotne dla nas i mamy nadzieję też, że też będzie dla naszej Vivianki. Dlatego właśnie latem, będąc w górach, planujemy zrobić taki pewien projekt filmowy pod tytułem Vivi gotowa na świat. I głównie chcemy zrobić taką właśnie wyprawę szlakiem rdzennych mieszkańców północy Lapończyków, której właśnie celem będzie nawiązanie kontaktu z naturą w pierwszym roku życia naszej córeczki. I ten film będzie miał jakieś 20 minut i poprzez taki dokument z takiej naszej wyprawy chcemy pokazać norweski fenomen Friluftsliv, czyli to, o czym dzisiaj opowiadałam, oraz rolę natury w rozwoju dziecka oraz znaczenie obcowania z przyrodą w budowaniu relacji całej rodziny. I tą wyprawę odbędzie się oczywiście tu u nas w północnej Norwegii, za kołem podbiegunowym, z dala od jakiejkolwiek cywilizacji i mamy nadzieję, że już w towarzystwie zorzy polarnej. I film będzie miał dwa aspekty, dla mnie też jest to ważne. Pierwszy aspekt, nazwałam go Go Explore, taki aspekt czerpania korzyści z natury zarówno dla młodych rodziców, dla nas, jak i dla stawiającego pierwsze kroki dziecka, bo ja wierzę, że natura zapewnia wszystkie potrzeby, słuchajcie, człowieka i jest niezbędna do harmonijnego rozwoju każdego dziecka, bo nie tylko tyle, że dostarcza głębokich przeżyć, to budzi również zainteresowanie, słuchajcie, no wszystkim, co się porusza, co żyje, co się zmienia. Dlatego bardzo nam zależy, aby właśnie poprzez taki kontakt aktywny z przyrodą rozbudzić w naszej Wiwiance chęć poznania natury i wykształcić u niej właściwy stosunek do wszystkiego, co żywe. Nie, no po prostu tak obudzić taką ciekawość środowiska przyrodniczego. No fajnie by było, jakby też to, nie wiem, dało fundament wyrobienia takiego nawyku spędzania też czasu wolnego w naturze. No i albo taki stworzyć jej taki fundament i stopniowo doprowadzać do, nie wiem, do zrozumienia stanowiska, może roli człowieka w przyrodzie, nie wiem, czy już za głęboko w tym nie idę. Ale drugi aspekt tego filmu miałby być nazwany Wilderness Therapy, czyli aspekt powrócenia do korzeni i odcięcia się od betonowej dżungli zwanej miastem. Bo jak dobrze wiemy, no żyjemy niestety w świecie bardzo zurbanizowanym, gdzie ponad 60% ludzi na całej ziemi mieszka w miastach i aglomeracjach, tworząc swoją taką nową betonową dżunglę. Słuchajcie, my jesteśmy zamknięci w tej antropologicznej planecie i tworzymy taką sobie swoją nową rzeczywistość i zostaliśmy tak jakby niewolnikami tych cyfrowych technologii, bez dostępu do świeżego powietrza często, do natury, do zieleni. I naszym takim cichym marzeniem jest to, aby poprzez ten film zwrócić uwagę na to, jak niewiele wystarczy do tego, aby człowiek mógł czerpać radość z natury i mógł odciąć się od natłoku codziennej fali takich niepotrzebnych bodźców dostarczanych ciągle z miasta. Ja w ogóle chyba dlatego myślę, że w mieście czuję się jak taki ospały więzień, a w lesie jak taki wolny ptak, a że każda góra i dolina to osobna taka przygoda. Nie no, słuchajcie, już teraz serdecznie Was zapraszam na nasz projekt filmowy. O tym możesz też poczytać sobie więcej na moim blogu Gazela w Laponii. W ogóle dla tych, którzy mnie jeszcze nie śledzą na moich fanpage'ach, to National Geographic nominował mnie do 14. edycji konkursu Travelerów w kategorii Blog Roku. Więc jeśli Tobie również podoba się to, co robię, to proszę Cię o Twoje wsparcie i głos na mnie. Wejdź na www.travelery.pl i zagłosuj na Gazela w Laponii. Już teraz Ci za to bardzo dziękuję. A dla tych, którzy będą chcieli śledzić nasze letnie, rodzinne przygody w górach, już teraz zapraszam również na Instagram Gazela w Laponii, gdzie zawsze dodaję jakieś śmieszne stories. A tymczasem kończę i koniecznie oczywiście podziel się ze mną, czy Ty również masz swoje doświadczenie z Free Love Sleeve, czy jest Ci ono zupełnie obce, mieszkając w mieście. Zapraszam do dyskusji, a tymczasem zapraszam też również na kolejny podcast, który będzie o rzeczach, które robię inaczej po tym, jak przeprowadziłam się do Norwegii. Pozdrawiam serdecznie, przesyłam świeże pozdrowienia z naszego cudownego Budę. Pa, pa!